Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Witam, a moim gościem jest Michał Gramatyka, Polska 2050, wiceminister cyfryzacji. Witam, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Panie ministrze, jesteśmy w głębokiej czarnej dziurze?
Na to wygląda.
Na to wygląda, bo podsumujmy, co się wydarzyło. Prezydent i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych poniżają na oczach świata prezydenta Ukrainy, który walczy o swoją wolność. Potem zapewniają, że Putin chce pokoju, a Zełenski tego pokoju nie chce. Potem słyszymy, że Trump chce znieść sankcje wobec Rosji, uruchomić Nord Stream 2, a na koniec dowiadujemy się, że Zełenski chce wojny, więc trzeba mu zabrać pomoc wojskową. Ukrainie trzeba zabrać, nie prezydentowi.
No tak, jeszcze dodałbym do tego wpis Ilona Muska, że powinni opuścić NATO, Amerykanie. To oczywiście nie jest takie proste, bo tam potrzeba 2/3 głosów w Senacie, czyli przekonania na dzisiaj 13 demokratycznych senatorów.
Pewnie jakiejś części republikańskich również.
Tak. No, mam nadzieję, że nigdy taka decyzja nie zostanie podjęta. No i pytanie, gdzie my powinniśmy, na jakich pozycjach my, Polska, powinniśmy stać w tej sytuacji?
Jakiej powinniśmy stać, panie ministrze? Pan jest ministrem tego rządu, więc na czym powinniśmy stać?
Póki co obowiązuje to, co mówił Hexet w Warszawie, czyli że nie ma planów wycofywania amerykańskich żołnierzy z terytorium Polski. To jest joint venture z polskim przemysłem w dziedzinie produkcji zbrojeniowej. Pytanie, co znowu wymyśli Donald Trump?
No właśnie, bo póki co obowiązuje, ale my wiemy, że Hexet też mówił w wielu miejscach, to nie ja decyduję, decyduje Donald Trump. Się obudzić Donald Trump i powiedzieć, Polska? Zmieniłem zdanie.
Taka jest specyfika amerykańskiego ustroju, że on w zasadzie ma jednego w tym momencie decydenta, czyli Donalda Trumpa.
Ale zawsze był Deep State, który coś chronił.
No to widzimy, co się dzieje. Myślę, że Marco Rubio to się musi za głowę chwytać, no bo przecież przez całe swoje polityczne życie był na mocno antyrosyjskich pozycjach, a nagle dochodzi do jakiegoś błyskawicznego zbliżenia na linii Waszyngton-Moskwa. I dużo bardziej prawdopodobna jest dzisiaj współpraca amerykańskiego prezydenta z Władimirem Putinem niż na przykład z Unią Europejską.
Dobrze, ale panie ministrze, to znaczy co, porzućcie nadzieję, którzy tu wchodzicie, by zacytować Dantego? To znaczy mamy scenariusze złe jako Polska albo bardzo złe?
No oby nie, to jeszcze widzę nadzieję w Unii Europejskiej.
Ja jestem ciekawy, w czym pan widzi nadzieję?
No mam nadzieję, że...
Na razie Unia Europejska te tweety produkuje, wypowiada się, no owszem, mocno mówi, tylko amunicji nie ma, żeby dać Ukrainie.
Tak, natomiast Unia Europejska ma duże zdolności produkcyjne i mam nadzieję, że w końcu europejscy liderzy podejmą decyzję, żeby iść bardziej szlakiem wytyczonym przez Polskę, czyli inwestować w przemysł zbrojeniowy.
Ale my też nie mamy amunicji.
Okej, ale my wydajemy dość dużo na zbrojenie, na kwestie bezpieczeństwa. Na pewno w naszym interesie jest zabezpieczenie wschodniej flanki NATO. Na pewno w naszym interesie jest bardzo ścisła współpraca
z krajami.
Czyli
liczy pan na to, panie ministrze, że Europejczycy w końcu przestaną gadać i zaczną robić. No dobrze, ale
myślę,
mamy
że to się
w Unii,
powoli dzieje. To...
Mamy w Unii Europejskiej również premiera Fico, który mówi, żadnych dogadywań się bez nas nie będzie, ma być transit dla nas. Mamy premiera Orbana, który mówi, Trump ma rację, to Zełenski nie chce wojny. Nie ma takiej prostego wyjścia.
Obyśmy jeszcze za chwilę nie mieli pani prezydent Le Pen, bo wtedy sytuacja się naprawdę skomplikuje. I to dzisiaj wszystko, co możemy powiedzieć, jest wróżeniem z fusów, zważywszy na nieprzewidywalność strony amerykańskiej.
A może powinniśmy uwierzyć w to, co mówi Donald Trump. Tylko Ameryka, dogadanie się z Rosją, odwrócony Nixon. No i efekt jest taki, że Ukraina i państwa bałtyckie już zostały oddane Rosji. Jeszcze nie de jure, ale niemal de facto. A Polska zobaczymy, za co się jej uda przehandlować.
I dealować z agresorem, który ma za nic umowy międzynarodowe, które sam podpisuje.
Ale Trump to robi.
Dmitrij Miedwiediew podpisał traktat o granicy rosyjsko-ukraińskiej.
To nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do Donalda Trumpa. Jeżeli umiecie go przekonać, żeby on powiedział, że to jednak Putin jest oszustem i kłamcem i on zaczął tę wojnę, dalej, ale na razie nikomu się to nie udało.
No, mam nadzieję, znaczy to są fakty. Myślę, że w Polsce nikt nie ma wątpliwości, kto zaczął tę wojnę, bo jesteśmy na tyle blisko, że po prostu to widać.
No tak, ale prezydent Stanów Zjednoczonych podejmuje decyzje nie na podstawie faktów, a nas interesuje, co z tego wynika dla Polski. Więc pytanie, czy my rzeczywiście jako Polska mamy się na kim oprzeć? Jeśli Hexet mówi jedno, ale Trump może powiedzieć w każdej chwili co innego, no to nie wiem, czy Stany Zjednoczone są tym oparciem. Jeśli Europa mocne deklaracje składa, po czym mówi, że się i tak nie dogadała, no to pytanie, czy Europa jest tym miejscem?
Na pewno w naszym interesie jest wspieranie Ukrainy, bo ta niemal milionowa armia, która tam walczy, walczy również w interesie Polski, walczy w interesie całej Europy.
Żołnierze polscy powinni trafić na Ukrainę?
Nie ma takiej możliwości dzisiaj, nie ma takich planów.
A powinniśmy prowadzić pobór? No bo jeśli mamy budować swoją silną armię, to może obowiązkowy pobór.
Myślę, że podejmowanie emocjonalnie takich decyzji jest niewłaściwe.
Ale
myślę, że Ministerstwo Obrony Narodowej, no to są pytania do ministra obrony narodowej. Nie sądzę, żeby to było uzasadnione.
Dobrze. Panie ministrze, to w takim razie, czy przywrócono już system Polsy po ataku hakerskim?
Myślę, że to jest kwestia 2-3 dni. Na razie jest odcięte od internetu i na razie CSIRT-y, czyli takie zespoły szybkiego reagowania na te sytuacje krytyczne w internecie, ustalają, co się stało.
A wiemy, co się stało? Mniej więcej chociaż?
Nie chcę mówić za dużo. To nie byłoby...
Ale chociaż jaki wektor?
Nie byłoby stosowne. No oczywiście wschodni, no ale to wszelkie, większość ataków cybernetycznych, hakerskich, to są ataki kierowane czy to z Rosji, czy z Chin. Przedwczoraj, bo wczorajsza decyzja o ograniczeniu, o zatrzymaniu pomocy wojskowej, ale przedwczorajsza, dużo ważniejsza z mojego punktu widzenia, to jest decyzja o zastopowaniu wszelkich operacji hakerskich przeciwko Rosji.
Tak, i ona była podjęta jeszcze wcześniej. To nie jest decyzja po spotkaniu Trumpa z Zełenskim.
Tak, więc w dobie tej wojny w cyberświecie ta decyzja oby nie miała dalej idących skutków.
No, ale to rozumiem jest także decyzja, która może mieć skutki dla Polski.
No tak, oczywiście. No, jesteśmy na pierwszej linii. To mamy oczywiście czym się pochwalić. Mamy świetne zespoły szybkiego reagowania, ale no, każdy system da się złamać i każdy system da się skompromitować.
Za chwilę wrócimy do pytań o to, co się kompromituje, co nie. A teraz, panie ministrze, specjalnie dla pana z naszej złotej kuli, szklanej kuli. Proszę trzy pytania od razu wylosować.
Raz, dwa, trzy. No dobra.
Trzy. Jedno odpowiemy jeszcze na antenie radia RMF FM.
Cztery wziąłem.
Nie, cztery to nie. Bez przesady, ja już zabieram kulę, a pan pierwsze pytanie od naszych słuchaczy może już odczytać. Więc pan ma okulary od razu, więc nie musi pan się...
Jak się panu podobało, panie ministrze, zachowanie Trumpa wobec prezydenta Zełenskiego w Waszyngtonie? Pani Sylwia z Konina, pozdrawiamy serdecznie Konin i panią Sylwię.
Pozdrawiamy oczywiście, ale proszę odpowiedzieć na pytanie. Podobało się panu?
Straszne to było, wie pan. Ja cały piątek spędziłem w nadziei, że panowie się dogadają i że wyjdzie z tego podpisanie umowy, która wprawdzie formalnie nie niosła ze sobą większych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale jednak zmieniałaby sytuację geopolityczną. A dostaliśmy wszyscy pyskówkę.
Ale pyskówkę, która była zaplanowana, pana zdaniem, Donald Trump i J.D. Vance zaplanowali tę pyskówkę?
Obserwowałem panią ambasador Ukrainy i jej reakcję. Było to tam widać.
Widać było, tak.
I widziałem załamanego człowieka. I to dowodzi, że to nie było zaplanowane, że to jednak...
No to nie było zaplanowane ze strony Ukrainy, ale tak. Może ze strony Stanów Zjednoczonych było.
Na pewno...
Może chciano wskazać winnego. No nie uda się dogadać z Putinem, bo niby dlaczego, to winny będzie Zełenski. Albo uda się, tylko trzeba to usprawiedliwić.
Najbardziej przerażającą postacią w całym tym występie był dla mnie J.D. Vance. I to nie tylko dlatego, że od niego się zaczęło. W zasadzie zaczęło się od Marka Wałkuskiego. Pozdrawiamy pana redaktora.
No, bo to zaczęło się oczywiste pytanie.
Od polskiego pytania, od polskiego dziennikarza. Natomiast J.D. Vance ma dzisiaj wielkie szanse być kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Czyli jesteśmy w jeszcze głębszej czarnej dziurze.
To jest przerażające.
Jesteśmy w jeszcze głębszej czarnej dziurze niż to, od której zaczęliśmy. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych i na portalu YouTube. Tam kolejne pytania od naszych słuchaczy.
Pięknego dnia.
A ja przypomnę, naszym gościem jest Michał Gramatyka, Polska 2050, wiceminister cyfryzacji. I kolejne pytanie. Może pan wybrać kopertę i otworzyć. Już jest otwarte. I
losujemy. Czy Szymon Hołownia ma na tyle odwagi, aby stanąć do debaty prezydenckiej z Grzegorzem Braunem? Pan Mateusz z Olsztyna. Pozdrawiamy.
No, to jest pytanie fundamentalne. Grzegorz Braun ma wyniki na poziomie kandydatów lewicy. Troszeczkę gorsze od Szymona Hołowni, ale bez szaleństwa.
Ja bym odwrócił to pytanie. Czy jakikolwiek inny kandydat ma dzisiaj odwagę, żeby stanąć do debaty z Szymonem Hołownią?
Grzegorz Braun, zapewniam pana, ma odwagę. No stanie... Więc... To jest człowiek, który przejedzie jak czołg. Nie wiem, czy po Szymonie Hołowni.
Nie, no po Szymonie Hołowni to nikt nie przejedzie jak czołg.
Nie, a ja pamiętam taką rozmowę, nie wiem, czy pan pamięta, Wojciech Sejrowski i Szymon Hołownia.
Nie pamiętam, ale jeszcze
wtedy jeszcze Szymon Hołownia był dziennikarzem. No i oczywiście jak zwykle, jedni powiedzieli, że wygrał Hołownia, drudzy, że Sejrowski, ale Sejrowski jechał jak czołg. I moim zdaniem Grzegorz Braun bardzo podobnie zrobi.
Ja myślę, że Hołownia w takiej debacie wygra, ale to
ale jest gotów, żeby stanąć?
Oczywiście, że jest gotów, żeby stanąć. On jest gotów, żeby stanąć do debaty z każdym i to w nim bardzo szanuję, że to jest człowiek, który po prostu wierzy w swoje zwycięstwo. Do wyborów jeszcze ponad 2 miesiące, dużo się może zdarzyć. Szymona Hołownię skreślano już tyle razy i tyle razy udowadniał, że jednak jest wystarczająco dobry, żeby sobie poradzić.
Panie ministrze, to znaczy ja przepraszam, ale teraz już widzimy, jakie ma wyniki, widzimy, co się dzieje. Widzimy, że trzecią drogą został Sławomir Mentzen, a nie Szymon Hołownia.
Ale to jest droga,
Szymonowi
która prowadzi
spada.
Na manowce. No, ale nie to ma chcielibyśmy Polski Mentzena. Serio? Takiej Polski, gdzie jest ustawa, że można
ale
karać dzieci
do
fizycznie w
to
domu?
To nie jest pytanie do mnie.
Byleśmy
to jest
im krzywdy wielkiej nie robili? Że można pobić dziecko tylko tak, żeby mu żeber nie
panie
połamać?
Ja no rozumiem, że pan chce skrytykować Mentzena, ale ja odpowiadam na to pana pytanie w ten sposób. Nie ma znaczenia, co ja chcę i co pan chce. Ma znaczenie, że to jest trzecia siła. Co więcej, trzecia siła, z której postulatów czerpią zarówno Karol Nawrocki, jak i Rafał Trzaskowski. Czyli to jest realny rozgrywający.
Panie redaktorze, gdyby sondaże wygrywały wybory, to Hillary Clinton byłaby prezydentką Stanów Zjednoczonych, bo jeszcze w przeddzień wyborów
jest
według
polityki.
Jest
człowiekiem wielkiej wiary. Wierzy pan, to, że Szymon Hołownia z 4% podskoczy tak, żeby wejść do drugiej tury?
Nie wiem, są sondaże rzeczywiście, które mu dają 4%.
Tak,
ja bardziej
takie,
widzę takie,
5,
które 8-9
mu ja dają. Najbardziej to między 5 a 7.
Nie, ducha nie gaście, że to też odpowiem cytatem, panie redaktorze. I myślę, że będzie naprawdę dobrze.
A to znaczy ile? 8.
Ja wierzę w scenariusz, w którym Szymon Hołownia wchodzi do drugiej tury. Do
no ale
wyborów
naprawdę
mamy,
pan
oczywiście,
wierzy?
Że wierzę. No przecież to po to...
To pan ma wiarę jak ziarnko gorczycy. Powiedziałby pan tej górze, żeby się przeniosła z tego miejsca w tamto. Ale ja nie wiem, czy to w polityce się sprawdza.
No ale bez co, kim byśmy byli bez posiadania wiary, panie redaktorze? No to przecież pana nie muszę do tego przekonać.
Nie musi mnie pan, ale ja myślę, że jednak nie pokładajcie ufności w książętach, ani w marszałku Sejmu. To
teraz się będziemy wymieniać po prostu...
Cytatami. Znamy, obydwaj znamy te cytaty. Dobrze, zostawmy Szymona Hołownię na chwilę.
Trzecią kopertę mamy.
I trzecią kopertę mamy. Bardzo proszę, żeby nam nie oskarżyli nas tutaj, że to jakieś kaznodziejstwo uprawiamy.
Kiedy wdrożenie programu Cyfrowy Uczeń i na czym będzie polegał? Czy to prawda, że według założeń dziecko nie będzie mogło zabrać laptopa do domu? Pani Zuzanna z Warszawy.
No, to jest ważne pytanie.
Bardzo
po
ważne
co dziecku w komputer, jak nie może go zabrać do domu?
Ten program jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i rzeczywiście ten sprzęt jest planowany do tego, żeby go używać w szkole. Ja generalnie jestem przeciwnikiem przekazywania dzieciom sprzętu bez stosownego oprogramowania,
no dobrze,
które by wzmacniało ich kompetencje
problem
edukacyjne.
Problem jest taki, że jeżeli dziecko ma go tylko w szkole, to ono nie będzie się mogło na tym sprzęcie uczyć w domu. A dzieci uczą się również w domu. Wiem, że nie ma prac domowych, pamiętam, ale jednak mimo wszystko dzieci uczą się w domu.
Noszenie sprzętu ze szkoły do domu to obciąża tylko niepotrzebnie tornister. Ale ja myślę, że ten program zostanie w taki sposób skonfigurowany, żeby odpowiadał na potrzeby uczniów i rodziców.
Dobrze.
Naprawdę sprzęt w tym programie. Ministerstwo Edukacji Narodowej ma przygotowane założenia do tego programu. Myślę, że pani minister...
Założenia są fundamentalne, ale to znaczy
ale to już
kiedy?
Jest realizowane. To myślę, że to lada dzień będzie realizowane. Pani minister Lubnauer zdaje się za to odpowiada.
Dobrze. A jak, żeby przejść do Ministerstwa Cyfryzacji, jak tam się czuje ustawa patostreamowa?
To ciekawy czas w polskim Sejmie, dlatego że zdaje się jutro albo pojutrze będziemy czytać projekt Ordo Iuris. To jest ustawa o ochronie dzieci przed pornografią.
Podoba się panu ten projekt?
Nie do końca mi się podoba. To znaczy moim zdaniem on idzie za daleko.
Dlaczego?
No bo niepotrzebnie definiuje pornografię na przykład. Albo,
no ale jakoś trzeba ją zdefiniować. Sam pan mówi, że patostreaming trzeba zdefiniować.
W rządowym projekcie nie ma definicji pornografii. Wychodzimy z założenia, że orzecznictwo jest na tyle precyzyjne, żeby każdy wiedział, co jest pornografią, a co nie jest. I to założenie zresztą
ale
potwierdza się
cały czas trwa.
W mediach
pan,
społecznościowych.
To nie jest takie proste.
Nie, no proszę zwrócić uwagę, w tych największych platformach społecznościowych pornografii nie ma, bo ona jest wycinana przez algorytmy sztucznej inteligencji.
Tam w ogóle nie ma na gości w tych największych.
Dokładnie. I myślę, że tego typu technologiom należy zaufać. I w naszej ustawie my przerzucamy odpowiedzialność na dostawcę treści pornograficznych.
Czyli jeżeli on będzie oceniał.
Tak, oczywiście. On będzie odpowiedzialny za to, żeby jego treści były kierowane do ludzi dorosłych, a nie tak jak dzisiaj, do wszystkich.
Ale jego rolą jest, żeby zarobić, a nie żeby spełniać funkcję państwa.
Bardzo dobrze. I to jest świetny argument. Tym lepiej, jeżeli część swoich zysków przekieruje na zabezpieczenie dzieci przed treściami, które wrzuca do internetu, no bo to on jest odpowiedzialny za wrzucanie
tych treści. Jaki mechanizm ma zastosować? Czy was to w ogóle nie interesuje, jaki on mechanizm zastosuje?
Interesuje nas w naszym projekcie, czyli w rządowym projekcie, Ministerstwo Cyfryzacji razem z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, podobnie jak brytyjski Ofcom, wypracowuje założenia do tej technologii. Ofcom takie założenia opublikował kilka tygodni temu. Ofcom to jest taki regulator Wielkiej Brytanii. No i on tam dzieli klientów na dwie grupy. Na tych klientów, którzy są znani, czyli tych, którzy płacą za te treści, z nimi w ogóle nie ma problemu, no bo skoro płacą, to muszą być dorośli. No i na tych klientów anonimowych. Wobec tych klientów anonimowych wymaga technologii, która szanuje prywatność z jednej strony. To
czyli
jest
nie daje
podstawa,
danych, ale sprawdza, czy są pełnoletni.
Daje tylko jedną informację. Jestem pełnoletni albo nie jestem pełnoletni. Wyobrażam sobie funkcjonowanie takiego QR-kodu, który generujemy na poczekaniu, tak jak generujemy kod z Blika, prawda, płacąc za jakąś tam usługę. Wtedy też nie idzie informacja w tym QR-kodzie, nie idzie informacja, kim ja jestem. Idzie tylko informacja, że ten QR-kod jest zweryfikowany przez zaufaną trzecią stronę i że jestem pełnoletni. Wystarczy.
OnlyFans powinien być zakazany, pana zdaniem? Ta usługa?
Nie wiem, ile tam rzeczy jest strumieniowanych, że tak powiem, w sposób taki swobodny, to znaczy wolny, bez opłat, no bo sama idea tego serwisu, zdaje się, polega na tym, że ponosi się opłaty
tak,
za dostęp do treści.
Tak, ale ja się bardziej pytam o to, że tam z informacji, jakie docierają, bardzo często pokazują się osoby małoletnie.
I ja uważam, że nic nie powinno być zakazane. Natomiast treści, które mogą
osoby małoletnie
niszczyć,
streamujące swoją nagość wobec dorosłych, nie powinny być zakazane.
Nie, w ogóle nie powinniśmy mieć dostępu do takich treści, bo to, jeżeli to są osoby małoletnie, to mamy do czynienia ze zjawiskiem seksualnego wykorzystywania dzieci.
To jeżeli mają poniżej 15 lat, ale jeżeli mają między 15 a 18, to już oczywiście nie są wtedy małoletnie, są w innej sytuacji, ale też nie wiem, czy powinny być.
To dalej są dzieci, no to tego typu treści w ogóle nie powinno być w internecie.
Czyli powinno być zakazane to w taki sposób.
Powinno być w taki sposób wyrugowane, żeby nie było do tego dostępu w Polsce.
W Polsce?
Tak. No, o Polsce możemy
oczywiście
mówić.
Bo cały czas mówimy o Polsce. Przewiduje to ustawa rządowa jakoś?
My nie definiujemy patostreamów jeszcze. Nie mamy w tym projekcie zdefiniowanych patostreamów. W środę planuję wysłuchanie publiczne i chcę współpracy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Ministerstwem Edukacji Narodowej, żeby zdefiniować właśnie takie treści szkodliwe. Bo co do pornografii, nie ma wątpliwości, co nią jest, a co nie jest. Z patostreamami,
to jest dyskusyjne, ale
z patostreamami jest gorzej, no bo trudno zdefiniować, co patostreamem jest, prawda?
I taką mądrą definicję potrzebujemy. Zdroworozsądkowo to mniej więcej wiemy, co jest patostreamem.
Tak, natomiast w naszym mechanizmie rządowym strona, która może zawierać takie treści patostreamerskie, przeprowadza analizę ryzyka. I z tej analizy ryzyka wychodzi nam, czy te treści powinny być kierowane do osób powyżej 18 lat, czy nie.
Rozumiem. Czyli generalnie znowuż dorośli mogą oglądać patostreamy.
No, każdy dorosły może w internecie oglądać, co chce. No, na tym polega wolność, byle to nie były treści pochodzące z przestępstwa.
A polityczne patostreamy może oglądać?
Nie wiem, co to są polityczne patostreamy.
Ale doskonale pan wie, to znaczy jest tyle kłamstwa w sieci, tyle takich rzeczy. Chcecie to ograniczyć przecież.
Nie, to w DSA, czyli Digital Services Act, czyli to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego. Polska jest zresztą chyba jednym z ostatnich krajów, którego nie wdrożyły do systemu prawnego. Ono wyrzuca z internetu treści pochodzące z przestępstwa, czyli treści nielegalne. Myślę, że wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, żeby nie trafiać w internecie na strony wyłudzające tożsamość albo
wszyscy.
Strony pokazujące...
Ale to jest przestępstwo.
No tak, no właśnie takie treści wyrzuca DSA. Dzisiaj te treści znikają, proszę zwrócić uwagę i tak, ale decyzją samych platform. Państwo nie ma na to żadnego wpływu.
Dobrze. Kiedy będzie ta patostreamerska ustawa już gotowa? Teraz pan mówi, w środę będą... będziecie
to Ordo
na tym radzić.
Ordo Iuris.
Ordo Iuris, tak. A
tak.
Wasza?
Nasza myślę, że wejdzie do Sejmu za dwa miesiące. W momencie,
za dwa miesiące
kiedy,
w Sejmie
tak, no chcę ją najpierw przedyskutować mocno.
Macie większość?
Myślę, że tak. To z podobnym projektem wychodził PiS w poprzedniej kadencji. Ja jestem w kontakcie z posłankami, z posłami PiSu. Im też zależy na tym, żeby takie treści w internecie wobec dzieci ograniczyć.
Czyli kiedy ostatecznie będzie ta ustawa?
Jak wyjdzie z rządu, po wysłuchaniu publicznym rozpocznie się etap konsultacji pomiędzyresortowych. Wtedy ustawa jest na razie wpisana na listę aktów legislacyjnych rządu. Po 2 miesiącach mniej więcej konsultacji powinna trafić do Sejmu. W jakim kształcie trafi do Sejmu, to się dopiero zdecyduje.
Czyli jeszcze tego nie wiecie? Czyli tak naprawdę po wakacjach najwcześniej?
No myślę, że tak, na pewno po wyborach.
Przesuwacie, bo miało być na wakacje, ale dobre.
Nie chcę o takich rzeczach dyskutować w ogniu kampanii wyborczej, bo to jest niestosowne. Ta ustawa ma chronić dzieci, to wszyscy powinni
być. No to wszyscy się powinni zgadzać i kampania wyborcza nie powinna przeszkadzać. No,
ale to ma być dobre prawo, a dobrego prawa nie da się stanowić szybko. Szybko można łapać insekty.
Bardzo celna uwaga, panie pośle. A jak się miewa ustawa, o której pan mówił w sprawie hejtu w sieci? Mówi pan, że Polska 2050 ma takie projekty.
Ona jest w komisji kodyfikacyjnej. To jest ustawa o ślepym pozwie. Generalnie mechanika tej ustawy jest taka, że jeżeli ktoś czuje się hejtowany, to może złożyć pozew do sądu. I teraz tak, sąd ocenia, czy mamy do czynienia z mową nienawiści, czy nie. Jeżeli oceni, że tak, to występuje do Platformy Społecznościowej o ujawnienie danych osoby,
a
wobec której można...
Platforma Społecznościowa odmawia.
Nie odmawiają Platformy Społecznościowej. One współpracują na co dzień z policją we wszystkich sprawach przestępczych. Przekazują ograniczone, ale jednak...
próbowałem dowiedzieć się i nigdy mi się nie udało.
Właśnie dlatego potrzebny jest ślepy pozew.
A żałuje pan ujawnienia TW Wolfganga, czy nie? Czy to
no
dobre?
Się sam ujawnił, zdaje się. To sam
pan
napisał.
Mu trochę pomógł.
Nie, ja tylko zapytałem, czy to prawda.
No nie, no to ujawnił pan. Bo to jest takie pytanie, czy to prawda, że? No to, jakby
to jest
trudno
człowiek,
nazwać...
który sam na tym portalu podał swoje dane. Na szczęście zniknął z tego portalu i razem z nim zniknęło 118 tysięcy wpisów, których nazywał ludzi odpadami ludzkimi, używał wulgaryzmów,
ale uderzył
hejtował.
Pan w ten sposób swoich koalicjantów.
Nie, myślę, że
myśli pan,
sposób...
że to nie było budowanie sieci wpływu koalicjantów Polski 2050?
Chciałbym żyć w kraju, gdzie organizacje polityczne nie korzystają z takich metod. Polska 2050 z takich metod
panie pośle,
nie korzysta.
Panie pośle, chciałby pan, ale pan wie przecież, filozoficznie rzecz biorąc, że między chciałbym, a żyję, istnieje przepaść.
Tak czy siak uważam, że zjawisko hejtu niszczy i to my, politycy, to jest naprawdę małe piwo, jak to się mówi na Śląsku. Najbardziej dotyka nastolatków, dzieci, które często nie potrafią sobie z tym poradzić.
Ale dzieci nie będą składać ślepych pozwów, niestety.
Ale rodzice mogą i rodzice mogą się zainteresować tym, co się dzieje i dlaczego ich dziecko cierpi w wyniku hejtu. Bo czarne marsze organizowane po tym, jak ktoś postanowi rozstać się z życiem, one uświadamiają nam pewien problem, natomiast nie są w stanie przywrócić życia takiego dziecka.
Wróćmy jeszcze na chwilę do Szymona Hołowni. Polska 2050 przetrwa, jeśli Szymon Hołownia zajmie 4. albo 5. miejsce w wyborach prezydenckich?
Już wielokrotnie skazano nas na rozpad. Czytałem dziesiątki artykułów mówiących o tym, że rozbiorą nas, że zostaniemy
Nowoczesną
rozebrani.
Nowoczesną też rozbierano, aż w końcu rozebrano.
No ale jednak ta droga Polski 2050 jest nieco bardziej taka chyba sensowna niż Nowoczesnej, bo cały czas istniejemy, cały czas jesteśmy trzecią siłą w Sejmie.
Nowoczesna też
decydujemy o obliczu, jesteśmy elementem koalicji rządowej, stałym elementem, dość sprawdzalnym. Myślę, że wszystko przed nami.
A co się stanie, jak Szymon Hołownia przestanie być marszałkiem?
Nie wiem, to przecież nie kończy się. No jeżeli zostanie prezydentem, to nie będzie mógł być marszałkiem.
Nie, ale to
prawda?
Możemy włożyć między
bajki. Ale konstytucja
jak zostanie
pozwala,
królem wszechświata, to również nie będzie marszałkiem Sejmu. A na razie jest marszałkiem Sejmu, a nie będzie prezydentem. Nic na to nie wskazuje. Więc pytanie, co jeśli nie będzie prezydentem i nie będzie marszałkiem?
Jeszcze 2 lata temu, czy tam 3 lata temu, był dziennikarzem. A dzisiaj jest marszałkiem Sejmu. Może patrzmy w kategoriach sukcesu, który odniósł i jak gdyby wpływu na
z
polską politykę.
Konia się szybciej spada.
Pewnie tak, ale to jest jego zasługa i ludzi, którzy są skupieni dobrze wokół niego, że taką funkcję
dzisiaj
pełni.
To ja może sformułuję pytanie inaczej. Szymon Hołownia przestanie być marszałkiem, zastąpi go marszałek z Lewicy?
Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak, no bo zostanie prezydentem.
Naprawdę, wielkiej wiary pan jest. Zazdroszczę takiej wiary. To jest coś, co góry może przenosić. Michał Gramatyka, Polska 2050, wiceminister cyfryzacji, był naszym gościem. Człowiek głęboko wierzący w to, że Szymon Hołownia będzie prezydentem.
Jeżeli się kogoś
bardzo
wspiera,
dziękuję.
To trzeba wierzyć w jego sukces, panie redaktorze.
Trzeba być realistą.
Wierzę również w pański sukces.
Bardzo dziękuję. Trzeba być realistą, a niekoniecznie tylko człowiekiem wiary. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.